Rozdział 26. Lokusta. Po chwili północ wydzwoniła jeszcze na dwóch innych zegarach w innej stronie miasta. Gdzieś w oddali zaturkotały koła i cisza znów zaległa. Walentyna skoncentrowała wtedy uwagę na swoim zegarze, którego wahadło znaczyło sekundy. Jęła liczyć sekundy, zauważyła, że serce jej bije dwa razy szybciej. Wątpiła jeszcze. Nie życząc źle nikomu, nie wyobrażała sobie, aby ktokolwiek mógł pragnąć jej śmierci. Po co? W jakim celu? Czyżby wyrządziła komu krzywdę? Mogła więc zasnąć spokojnie. Ale gnębiła ją jedna myśl okropna. Istnieje ktoś, kto usiłował ją zabić i nie daje za wygraną. A gdyby teraz ów nieznany wróg, widząc, że nie działa trucizna, uciekł się do sztyletu, gdyby hrabia nie zdążył nadbiec, nie ujrzałaby już Maksymiliana. Na tę myśl pobladła śmiertelnie i oblała się zimnym potem. Była już gotowa szarpnąć sznur dzwonka i zaalarmować cały dom. Ale wydało jej się, że spoza drzwi biblioteki błyszczy oko hrabiego, oko, o którym się nie zapomina. A wtedy zdjął ją taki wstyd, że poczęła się zastanawiać, czy uczucie wdzięczności stłumi w niej urazę za pomoc tak bezceremonialną. Upłynęło 20 minut, a każda z nich była długa jak wieczność. Upłynęło jeszcze 10. Zegar wydzwonił w 1:30 i w tejże chwili leciutkie drapanie w drzwi biblioteki przypomniało Walentynie, że hrabia czuwa i jej czuwać zaleca. Walentyna usłyszała, że z przeciwnej strony, jakby w pokoju Edwardka, zaskrzypiała posadzka. Nastawiła ucha, tłumiąc oddech. Klamka zaskrzypiała, drzwi obróciły się na zawiasach. Uniósłszy się na łokciu, ledwie zdążyła opaść na poduszki i zakryć twarz rękami. I drżąca, z sercem ściśniętym, niewypowiedzianą trwogą czekała. Ktoś zbliżał się do łóżka i musnął firanki. Walentyna, zebrawszy wszystkie siły, jęła oddychać miarowo, niby osoba śpiąca. — Walentyno? — szepnął ktoś. Walentyna drgnęła, lecz nie odpowiedziała. — Walentyno! — szepnął ktoś znów. Milczenie. Walentyna obiecała, że nie da znaku życia. W pokoju zapanowała znów absolutna cisza. I Walentyna słyszała tylko, jak płyn ścieka do pustej szklanki. Wtedy odważyła się unieść powiekę i spojrzeć spod ramienia. Kobieta w białym peniuarze przelewała płyn z flakonika do szklanki. Może w tym momencie Walentyna wstrzymała oddech, a może poruszyła się dość, że kobieta, snać zaniepokojona, nachyliła się nad łóżkiem, aby przekonać się, czy Walentyna rzeczywiście śpi. Była to pani de Villefort. Poznawszy macochę, Walentyna zadygotała tak okropnie, że zatrzęsło się łóżko. Pani de Villefort cofnęła się pod ścianę i tu, niewidoczna dzięki firance łóżka, stanęła milcząca, śledząc bacznie Walentynę. Walentyna przypomniała sobie straszliwe słowa Montechrista. Wydało jej się, że w ręku macochy błyszczy nie flakonik, lecz ostry i długi nóż. Wtedy, opanowawszy się całą siłą woli, przymknęła oczy. Ale najdelikatniejszy z naszych zmysłów, o jakże łatwo jest mu zwykle nakazać posłuszeństwo, stawiał zacięty opór. Ciekawość łaknąca prawdy podnosiła jakby sama powiekę. Lecz pani de Villefort, uspokojona ciszą, wśród której znów posłyszała miarowy oddech Walentyny, wyciągnęła rękę i w cieniu kotary łóżka wylała resztę płynu do szklanki. I oddaliła się tak cicho, że Walentyna nie wiedziała nawet, kiedy się to stało. Spostrzegła tylko, że ramię znikło. Prześliczne, toczone ramię 25-letniej kobiety zbrodniarki. Nie sposób wyrazić, co Walentyna przeżyła przez 1,5 minuty, kiedy pani de Villefort była w jej pokoju. Leciutkie skrobanie do drzwi bibliotecznych otuciło ją. Uniosła z wysiłkiem głowę. Hrabia Monte Cristo ukazał się po raz wtóry. — No i co, wątpisz pani jeszcze? — zapytał. — O Boże! — wyszeptała Walentyna. — Widziałaś? — Niestety. — Poznałaś? — Walentyna jęknęła. — Tak — odparła. — Ale uwierzyć nie mogę. — A więc wolisz umrzeć i zabić Maksymiliana? — O Boże, Boże — powiedziała niemal bliska szaleństwa. — Czy nie mogłabym uciec z tego domu? — Walentyno, ręka, która zamierza cię zabić, dosięgnie cię wszędzie. Przekupi złotem twoich służących i śmierć zamaskowana będzie cię ścigać pod wszelkimi postaciami. W wodzie, którą wypijesz ze źródła i w owocu, który zerwiesz sama z drzewa. Ależ mówił pan przecież, że dziadunio uodpornił mnie na truciznę. Tak, ale uodpornił cię na niewielkie dozy. Można więc zwiększyć dozę albo zmienić truciznę. Wziął szklankę i umoczył w niej wargi. A i właśnie tak się stało, rzekł. Już nie brucyną cię truje, ale narkotykiem rozpuszczonym w alkoholu. Gdybyś wypiła to, czym utraktowała cię właśnie pani de Villefort, byłabyś, Walentyno, zgubiona. Ale czemuż mnie ona na miłość boską tak prześladuje? Jak to, czyżbyś w naiwności swojej i dobroci nie wiedziała? Nie wiem, nigdy nie zrobiłam jej nic złego. Jesteś bogata, Walentyno. Masz 200 000 liwrów renty, a twoja macocha pragnie tych pieniędzy dla Edwardka. Nie rozumiem, przecież to mój majątek rodowy. I właśnie dlatego umarli państwo de Saint-Meran. Odziedziczyłaś po nich. Pan Noirtier został skazany w tym dniu, kiedy zapisał ci swoją fortunę, a teraz ty z kolei, Walentyno, masz umrzeć. Wtedy twój ojciec odziedziczy po tobie, a Edwardek zostanie jedynakiem i odziedziczy po ojcu. Edwardek, o biedactwo! To dla niego popełniono tyle zbrodni? No, zrozumiałaś, wreszcie. O Boże, nie każ go za to. Jesteś, Walentyno, aniołem. Ale czyż w takim razie postanowiła nie zabijać dziadzi? Zreflektowała się. Po twojej śmierci, chyba że dziadek by cię wdziedziczył, fortuna jego i tak przypadłaby Edziowi. Pomyślała więc, że koniec końców zbrodnia ta byłaby zbyteczna, a przy tym bardzo ryzykowna. I kobieta jest zdolna do takiej przewrotności, o Boże, Boże! Przypomnij sobie Peruzę. W altanie oberży pocztowej twoja macocha wypytywała pewnego człowieka w brunatnym płaszczu o działanie akwatofana, a więc już w tym czasie ów piekielny pomysł dojrzewał w jej głowie. — O! — zawołała Walentyna, wybuchając płaczem. — Widzę, że jestem skazana na śmierć. — Nie, moje dziecko, bo przewidziałem całą tę intrygę, a tym sposobem pokonałem już naszego wroga. Będziesz żyć, żeby kochać i być kochaną. Będziesz żyć, żeby być szczęśliwą i uszczęśliwić szlachetne serce. Ale, Walentyno, jeden warunek. Musisz mi okazać bezwzględne zaufanie. Niech pan rozkazuje. Co mam uczynić? Musisz zażywać to wszystko, co ci podam. Bóg mi świadkiem, zawołała Walentyna, że gdybym była sama na świecie, wolałabym umrzeć. Nie zaufasz nikomu, nawet rodzonemu ojcu. Ale mój ojciec nie bierze udziału w tej potwornej intrydze, prawda? Zapytała, składając ręce. Nie, a jednak winien był coś spostrzec, skoro na dom jego spadło tyle nieszczęścia. Wszystkie te zgony były nienaturalne, a on przecie jest wytrawnym kryminologiem. On też winien czuwać nad tobą. On w tej chwili winien być tutaj zamiast mnie. On powinien był wylać truciznę z tej szklanki. On powinien był już stanąć oko w oko z mordercą. Widmo, oko w oko z widmem. Dokończył cicho. Uczynię wszystko, żeby żyć. Istnieją bowiem dwie istoty na świecie, które mnie kochają i umarłyby, gdybym ja umarła. Dziadzio i Maksymilian. Będę czuwał nad nimi, tak jak czuwam nad tobą. A więc zgadzam się. I szepnęła. O Boże, Boże, cóż się ze mną stanie? Cokolwiek by się stało, nie trwóż się. Nie lękaj się, jeśli zaczniesz cierpieć, oślepniesz, ogłuchniesz i stracisz czucie. Jeśli zbudzisz się nie wiedząc, gdzie jesteś, nie lękaj się, choćbyś obudziła się w grobie, leżąc w trumnie. Opanuj się wtedy i powiedz sobie: w tym momencie przyjaciel, ojciec, człowiek, który pragnie mojego szczęścia i szczęścia Maksymiliana, czuwa nade mną. O Boże, Boże, cóż za straszliwa ostateczność. Czy wolisz w takim razie oskarżyć macochę? Wolę umrzeć niż to uczynić. Nie umrzesz i przyrzeknij mi, że cokolwiek by się stało, nie będziesz się skarżyć i nie stracisz nadziei. Będę myśleć o Maksymilianie. Jesteś, Walentyno, moją ukochaną córką. Ja jeden uratować cię mogę i uratuję cię. Walentyna, ogarnięta śmiertelnym strachem, złożyła ręce, czuła bowiem, że teraz trzeba prosić Boga o odwagę i wyprostowawszy się, jęła się modlić, szepcząc jakieś urywane słowa. Zapomniała, że włosy były jedyną osłoną dla jej białych ramion i że widać było, jak pod cieniutką koronką nocnego kaftanika bije jej serce. Hrabia oparł łagodnie rękę na ramieniu dziewczęcia, okrył Walentynę aksamitną kapą i rzekł, uśmiechając się ojcowsko. — Moja córko, wierz w moją przyjaźń tak, jak wierzysz w dobroć Bożą i w miłość Maksymiliana. Walentyna spojrzała na niego z wdzięcznością i uspokoiła się całkiem. Hrabia wyciągnął z kieszeni kamizelki szmaragdowe puzderko, otwarł złote wieczko i wytrząsnął na dłoń Walentyny zieloną pastylkę, nie większą od grochu. Walentyna wzięła pastylkę w palce i popatrzyła uważnie na hrabiego. W twarzy tego nieustraszonego opiekuna błysnął boski majestat i boska potęga. Walentyna pytała hrabiego wzrokiem. — Tak — powiedział. Walentyna połknęła pastylkę. — A teraz do widzenia, moje dziecię. Spróbuję się przespać, boś już ocalona. A ja przyrzekam, że nie będę się bała, cokolwiek by mi się zdarzyło. Monte Cristo wpatrywał się w dziewczynę, która zasypiała zwolna pod wpływem silnego narkotyku. Następnie wylał 3/4 ze szklanki do kominka, aby myślano, że Walentyna wypiła trochę i postawił szklankę na stoliku nocnym. Po chwili znikł w drzwiach biblioteki, obrzuciwszy jeszcze spojrzeniem Walentynę, która zasypiała ufnie i słodko, niby anioł u stóp Pana.